A więc tak, kochani moi, włączam mikrofon już. Mówiłem ostatnio i króciutko tutaj poruszę poddanie i uległość. A więc kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. W drugim rozdziale Księgi Przypowieści czytamy, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Słuchajcie, my czasem czytamy Biblię, ci, którzy są wierzący od dziecka na przykład, no czytamy, znamy to nawet na pamięć. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Ale kiedy się przyjrzymy chociażby temu wersetowi, to jest w nim coś niesamowitego. Bóg daje mądrość. To jest coś wielkiego, coś niesamowitego. Bóg, ten wszechwiedzący Bóg daje mądrość człowiekowi. Z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Więc znowu bym powiedział, kręci was to czy nie, że Bóg daje mądrość. To jest coś fantastycznego, że Bóg daje człowiekowi mądrość. Dlatego też Słowo Boże dalej nas zachęca w Księdze Przypowieści. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. I wielokrotnie Biblia nas zachęca do tego, abyśmy poszukiwali tej mądrości. Psalmista na przykład mówi tak, Panie, to jest psalm 5, werset 9, Panie, prowadź mnie według sprawiedliwości swojej ze względu na wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę Twoją. Albo inny psalm mówi, naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Jeszcze inny psalm. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Cały czas jedna i ta sama myśl. Bóg chce obdarzać nas mądrością. Bóg nas prowadzi. I słuchajcie, z Bogiem jest tak, że On nie tylko daje nam radę. Wiecie jak to jest? Na przykład Wojtek daje wam radę. Tobie daje radę, siostro. Wojtek, nie? Fajny facet. Daje ci radę. No ale idzie do domu, bo on ma żonę, nie? Prawda. A z Bogiem jest tak, że Bóg daje ci radę i idzie z tobą. Taka jest różnica. I to jest coś niesamowitego. Taka właśnie jest różnica. Ja też mogę komuś dać radę Mirkowi, przepraszam, zapomniałem jak on ma na imię. Karol. Karolowi dam radę, ale co? I jadę do domu. A On zostaje ze wszystkim sam. A Bóg jest z nami. I dlatego, jeśli chodzi o Boże rady, to cały czas musimy mieć, czy powinniśmy mieć gdzieś tam w głowie, w tyle głowy, że On jest ze mną. On nie tylko mi wskazuje drogę, ale On mnie prowadzi. A czasem nawet za rączkę nas poprowadzi, bo się boimy i trzęsiemy i nie wiadomo, jak to będzie. A więc bardzo ważne jest to, jeśli chcemy rozpoznać Boży głos, musimy się poddać, być uległymi Bogu. I oczywiście to, co także już wspominałem, posłuszeństwo jest niezwykle ważne. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, tam potem czytamy coś dalej, jest dalej napisane, to jest Księga Izajasza, 58 rozdział, chyba od 11 wersetu. Wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie Ciebie stale prowadził. I dalej, wspaniałe obietnice. Warunek jest, gdy głodnemu podasz swój chleb, a ja to sparafrazuję, gdy wypełnisz Bożą wolę, gdy poddasz się Bożemu prowadzeniu, to wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności. Co to znaczy? Twoje światło wzejdzie w ciemności. Wszyscy wokół mogą narzekać i być tacy zamroczeni, nie wiadomo co zrobić, jak to będzie, jakie trudne te czasy, a Ty powiesz, ja mam światło, ja mam Boga. Warunek jest poddanie i posłuszeństwo głosowi Słowu Bożemu. No i to koniec na temat tych warunków. A teraz taki temat. Dwie kategorie słuchaczy. Wiecie, że Bóg dzieli ludzi na dwie kategorie? Tylko dwie. Nie ma trzeciej możliwości. Na jakie? Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. A więc obydwaj ci panowie słuchali. Nie ma tutaj różnicy. Jeden słuchał i drugi słuchał. Różnica jest tylko w tym, czy wykonali? Czy wykonali Słowo Boże? I tak Biblia dzieli ludzi. Tych, którzy wykonują i tych, którzy nie wykonują. Oczywiście nie wykonują też ci, którzy nie usłyszeli, ale tutaj akurat Pan Jezus mówi o tych, którzy usłyszeli, wykonali albo nie wykonali. I tutaj czytamy, mądry słuchacz to taki, który nie tylko słucha, ale i czyni. Głupi to taki, który słucha, ale zostawił to na poziomie tutaj głowy i ręki do tego nie przyłożył. Albo Pan Jezus powiedział podobieństwo o ziarnie i glebie serca ludzkiego, które też nam obrazuje ludzi, którzy mogą być zaliczeni albo do jednej, albo do tej drugiej grupy. Pamiętacie, cztery rodzaje gleby są i są ludzie, którzy słuchają, ale troski, uda, bogactwa, albo przychodzi diabeł i wybiera to słowo. Ale jest też takie serce, to czwarty rodzaj gleby w tym podobieństwie Pana Jezusa, gdzie ludzie wysłuchali, przyjęli, a potem to wprowadzili w życie. I wolą Bożą dla Adama i Ewy, pamiętacie, było co? Było między innymi nadanie nas zwierzętom. I wymyślili jakąś tam żyrafę, nie? Oczywiście pewnie to trochę inaczej brzmiało niż po polsku. Ale było nadanie nas zwierzętom, uprawianie ogrodu, rozwijanie wzajemnych relacji, rozmnażanie się, napełnianie ziemi potomstwem. I to wszystko było zadaniem dla Adama i Ewy. Ale Adam i Ewa zostali także ostrzeżeni, co nie było wolą Bożą dla nich. A co nie było Bożą wolą dla nich? Mieli tylko jedno. To drzewo. Ale zobaczcie, jak silna jest ta pokusa człowieka. Prawdopodobnie oni śnili o tym drzewie. No czemu Pan Bóg nam to zabronił? I jak już tak myśleli, jedną noc, jeden dzień, drugą noc, drugi dzień, diabeł już wiedział, a już tam w nich się, już to kiełkuje, ta wątpliwość zaczyna kiełkować i przychodzi. Czy naprawdę Bóg tak powiedział? I problem Adama i Ewy polegał na tym, czy ten grzech się pojawił wtedy, że oni w pewnym momencie zaczęli powątpiewać i ta społeczność z Bogiem, ta intymna społeczność z Bogiem zaczynała się chwiać. I do momentu posłuszeństwa Bogu byli tymi mądrymi słuchaczami. Przecież jakie to było niesamowite, jak sobie z Panem Bogiem spacerowali po tym ogrodzie Eden. Ja też bym tak chciał. Ale tylko Adam i Ewa mieli ten przywilej. I nagle wątpliwości się pojawiły, pojawił się diabeł i stali się głupcami tak naprawdę. Stali się głupcami. Mieli taką szansę, mieli taką możliwość, ale niestety nie zdali tego egzaminu. Albo inny przykład, wola Boża dla Mojżesza. Zanim Mojżesz się urodził, Bóg już planował, jak wyzwolić swój lud z niewoli egipskiej, prawda? Bóg słyszał, czytamy, płacz, narzekanie, jęczenie i wołanie swojego ludu i postanowił ich wyzwolić. Bóg to postanowił. I powołał takiego Mojżesza. A nie mógł jakiegoś tam Kazika powołać? Dlaczego powołał Mojżesza? Oczywiście Mojżesz na tym pierwszym etapie chciał to zrobić o własnych siłach, bo czuł się mocny. Ale potem się okazuje, że musiał jeszcze 40 lat się nauczyć w Bożej Szkole i dopiero potem był gotowy wyprowadzić naród z niewoli egipskiej. Oczywiście ten Boży plan to przewidywał i Bóg miał ten plan dla Mojżesza i realizował ten plan. W pierwszym rozdziale czytamy, że szatan też miał plan. Jaki plan miał szatan? Chciał zniszczyć wszystkie dzieci do 2 lat w Izraelu. A co zrobił Bóg? Bóg znalazł kobietę. Znalazł kobietę, która Boży plan wypełniła. I potem czytamy, jak córka Faraona zapłaciła matce Mojżesza za wychowanie. Wiecie, w ogóle to Bóg ma bardzo fajne poczucie humoru. I Bóg jest niesamowitym specjalistą, żeby diabłu zagrać na nosie. Diabeł chciał zniszczyć, zabić wszystkie dzieci. Oczywiście rękami Faraona, prawda? Rękami ludzi. Ale Bóg znalazł kobietę. Tamtego Mojżesza wyrzucili do tego Nilu, prawda? No i Bóg znalazł kogo? Córka Faraona zapłaciła matce Mojżesza za wychowanie. Słuchajcie, to jest Boży pomysł, to jest niesamowity Boży plan, ciekawy, interesujący plan. Dlatego też Bardzo ważne jest to, byśmy nie tylko usłuchali, nie tylko usłyszeli Boży głos, ale je wykonali, dlatego że Bóg nazywa tych, którzy nie wypełniają Bożej woli, głupcami. A nikt nie chce być nazwany głupcem, ale jak Bóg mówi o kimś głupiec, to nawet co się poobrażasz, nie? Możesz tam obrażać, to i tak Bóg powiedział. Boża zasada dotycząca powołania jest następująca. Słuchajcie. Właściwa osoba na właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwym darem i z właściwymi motywacjami, czyli z właściwym sercem. Jeszcze raz. Właściwa osoba, każdy z Was jest właściwą osobą, na właściwym miejscu, czyli specjalną służbę Bóg ma dla każdego z nas, we właściwym czasie. Nie my zarządzamy naszym czasem, ale Bóg zarządza naszym czasem. Jeśli chodzi o szafarstwo, o którym tutaj dzisiaj pastor trochę wspomniał, to my musimy umieć zarządzać czasem. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, bo czasu straconego już niestety się nie da odzyskać. Stracony czas to nie da się odzyskać. A więc we właściwym czasie, z właściwym darem, jeśli Bóg nas powołuje, to nas obdarza, obdarowuje nas tym, co potrzebne, i z właściwymi motywacjami, czyli z sercem pragnącym podobać się Bogu i żyć dla Boga. Kolejny ważny punkt, zapewnienie o Bożej woli. Potem jeszcze będzie, co to jeszcze będzie potem? Źródła złego kierownictwa. Patrzę, czy my to zdążymy. Na jutro zostawimy sobie źródła złego kierownictwa i jak możemy zniszczyć powołanie. Tak, zdążymy. To ostatni temat dzisiaj będzie zapewnienie o Bożej woli. Albo inaczej mówiąc, jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby to sprawdzić? Jest. Bóg nie daje nam zadania, którego gdzie mielibyśmy iść w takiej jakiejś mgle, takim amoku, po prostu nie wiedzieć, co robimy. Oczywiście w pewnych problematycznych sprawach podejmowanie decyzji może się okazać trudne. Pewne praktyki, zachowanie, zaangażowanie, a nawet w Biblii jest napisane jedzenie, w różnych kulturach może być innych. Jak możemy w takich sytuacjach skontrolować, że postępuje zgodnie z wolą Bożą? A więc jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z wolą Bożą? Po pierwsze, czy jest to zgodne z objawioną wcześniej Bożą wolą, głównie w Słowie Bożym? Apostoł Paweł w czasie głoszenia Ewangelii doświadczył bardzo wielkich prześladowań, sprzeciwów. Zresztą podobnie było w przypadku innych apostołów. Ale nic jednak nie było w stanie ich powstrzymać. Dlaczego? Dlatego, że mieli Słowo. Mieli Słowo, że mają iść głosić. Było im wyraźnie powiedziane. Apostoł Paweł nie przejmował się tym, czytamy w Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale, gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. I Paweł nie musiał się martwić, czy ten jego plan się powiedzie, ponieważ Bóg do niego powiedział tak, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak będziesz świadczyć i w Rzymie. I co sobie mógł apostoł Paweł pomyśleć, jeśli oni tam się związali przysięgą, nawet pościli, słuchajcie, pościli, żeby zabić Pawła. To dopiero trzeba być mędrcem, żeby aż pościć, żeby drugiego człowieka zabić. Przecież go można zabić bez poszczenia, nie? Ale im tak zależało na tym, żeby go zabić, a w nocy przychodzi Bóg do Pawła, mówi, Pawle, śpij spokojnie, spoko, nie przejmuj się. Oni mogą nawet na głowie stanąć i tak nic nie zrobią. Jeśli ty masz świadczyć w Rzymie, to tam w Rzymie będziesz świadczył. I prawdopodobnie apostoł Paweł sobie spokojnie spał. Dlaczego? Dlatego, że miał zapewnienie, że Bóg do niego przemówił. Apostoł Paweł wiedział. I słuchajcie, to jest potrzebne w naszym życiu, dlatego że jeśli przeżywamy różne na przykład prześladowanie, to bardzo łatwo się poddać. Bardzo łatwo się podać. Nie, no to jeśli ja mam cierpieć, jeśli ja mam przeżywać takie trudności, nie, to ja wymiękam i do widzenia, nie? Ale jeśli masz słowo i wiesz, że Bóg cię powołał, wiesz, nie. Ja mam takie przeżycia z gościem, który powinien siedzieć w więzieniu, a chodzi po tej Bożej ziemi. Ale ja powiedziałem nie. Nie. Nie wiem, czy wam opowiadałem, jak kiedyś o samochodzie wam opowiadałem świadectwo? Nie? To wam opowiem świadectwo o samochodzie. Ja byłem przed 14 lat kierownikiem misji w kościele zielonoświątkowym i pewnego razu kupowałem samochód za 60 tysięcy misyjny. W Katowicach, w dużym autosalonie. Ten autosalon tam miał same takie potężne fury amerykańskie i zagraniczne. No, widać, że bogaty autosalon, więc do takiego najlepiej kupić Volkswagena Caravelle na potrzeby misji. Kupiłem. Szef autosalonu mi powiedział, że zrobi mi dodatkową ekspertyzę biegłego sądowego na oznakowanie samochodu, więc ja się ucieszyłem, będę miał dodatkowy dokument, że ten samochód nie pochodzi z kradzieży, czy coś tam, nie? Rok czasu nim jeździłem i raz go tylko pożyczyłem mojemu koledze i pojechał nim do Niemiec. I zatrzymali mu go na granicy niemiecko-czeskiej jako skradziony. A ja wtedy byłem w Ameryce i moja żona mi do Ameryki dzwoni, że zatrzymali samochód misyjny na granicy czesko-niemieckiej jako skradziony. Ja w tej Ameryce nie wiedziałem, czy płakać, czy się śmiać, ale tak przemyślałem przez chwilę i pomyślałem sobie, o nie diable, to ci się nie uda. Wróciłem z Ameryki, spotkałem się z prezbiterem naczelnym kościoła zielonoświątkowego. Oj Boże, straciliśmy 60 tysięcy. Ja mówię, bracie Michale, nie zgodzę się z tym, ale ci zapewniam, że będziemy mieć albo lepszy, albo będziemy mieć 5, bo ja nie zgodzę się na to, żeby diabeł tutaj zabrał coś, co... No i pojechałem do autosalonu w Katowicach, do tego szefa. Powiedziałem mu, że nam samochód zatrzymali jako skradziony na granicy niemiecko-czeskiej i tutaj daję te jego dokumenty. Mówię, proszę pana, możemy pójść na ugodę, 50 tysięcy pan oddaje, wpisujemy ugodę i no i będzie po sprawie, nie? A szef autosalonu mówi, a przecież panu zrobiłem dodatkową ekspertyzę biegłego sądowego na oznakowanie tych numerów samochodu i nie ma. Ja wtedy powiedziałem do szefa autosalonu tak, proszę pana, gdyby to był mój prywatny samochód, to bym miał trochę obawy, ale chcę pana poinformować, że ten samochód należy do wszechmogącego Boga. Powiedziałem to tak, wiecie, tak, żeby on to dobrze usłyszał. On się aż zatrząsł, tak aż nim wstrząsnęło. Ale nie zgodził się na ugodę. No więc ja oddałem sprawę do sądu z powództwa jako sprawę karną. Za 2 tygodnie prokurator mi przysłał wszystkie dokumenty. Ja was tu trochę wprowadzam w tajniki prawa. Wszystkie dokumenty. No, unieważniając sprawę, że no, nie ma tam dowodów jakichś, coś tam. I takie głupie uzasadnienie. Więc ja zadzwoniłem do prokuratora w Katowicach i powiedziałem mu tak. Panie prokuratorze, bardzo mi się nie podoba pańska decyzja, ale pytam pana, dlaczego mi pan wszystkich dokumentów nie oddał? Ja jestem zwykłym człowiekiem, prostym. Ale z prokuratorem też potrafię rozmawiać. A on mi mówi, oddałem panu wszystkie dokumenty. Ja mówię, niech pan tu głupka ze mnie nie robi, bo pan mi nie oddał jednego dokumentu, ekspertyzy biegłego sądowego mi pan nie oddał, więc proszę mi natychmiast go przysłać, bo jeśli nie, to ja inaczej sprawę załatwię. Następnego dnia kurierem przywiózł jeden świstek, jedną kartkę, ekspertyzy biegłego sądowego i oddałem sprawę z powództwa cywilnego i wygraliśmy. I facet, szef autosalonu, zamiast oddać 50 tysięcy, to musiał oddać 127. I się mu to opłaciło, nie? Po drodze jeszcze było wiele takich niesamowitych rzeczy. Ale słuchajcie, mówię to, wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy słowo, jeśli masz słowo od Boga, że Bóg cię do czegoś powołał, to nawet jakiekolwiek byłyby przeciwności, ważniejsze jest to słowo od Boga. A przeciwności w służbie zawsze będą i zawsze są. A więc jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą? Czy jest to zgodne z wcześniej objawioną mi wolą Bożą? Czy mam Słowo Boże, czy to z Biblii, czy też osobiście Bóg do mnie przemówił? Po drugie, jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą? Po drugie, czy przynosi to Bogu chwałę? Czy moja służba przynosi Bogu chwałę? Czy to można w ogóle sprawdzić? Słowo Boże bardzo wyraźnie nam wskazuje, że wszystko, co czynimy, ma przynieść chwałę Bogu. Jest nawet napisane tak. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Jak ludziom się głosi Ewangelię, to mówią, a Pan Jezus też na weselu w Kanie Galilejskiej pił wino. No i mają argument, nie? Fajny. Czyli im też wolno. Tylko pytanie, czy to pijesz na chwałę Bożą? Pod tą budką z piwem na chwałę Bożą pijesz, czy co? Oczywiście wtedy nikt nie powie, że to pije na chwałę Bożą, ale ja już tak odchodzę trochę, ale Słowo Boże nam mówi, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czyli postawa chrześcijanina to taka postawa, że ciągle myślę, mam rozum, ciągle myślę, czy to, co robię, przynosi Bogu chwałę, prawda? Wysoko poprzeczka postawiona. Ale czy to, co robię, czy to przynosi Bogu chwałę? A więc jeśli to Bogu chwały nie przynosi, robię w tył zwrot i odchodzę. Nie idę w tym kierunku. Nie robię tego, bo to Bogu chwały nie przynosi. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Po trzecie, jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą? Czy pokój Chrystusowy rządzi w moim sercu? Na pewno doświadczyliście, jeśli jesteście wierzącymi chociaż tydzień, a pewnie wszyscy jesteście dłużej wierzącymi, że jeśli zrobisz coś, co się Bogu nie podoba, to pierwszą oznaką to w sercu masz niepokój, prawda? No, to proste jak drut, jak korkociąg. Że w sercu pojawia się niepokój, pojawia się wypełnienie Bożej woli. Wypełnieniu Bożej woli zawsze towarzyszy odpocznienie w sercu, Boży pokój w sercu. Zawsze. Niezależnie, czy by to było bardzo trudne, czy by to było czasem przez łzy coś chcesz zrobić, ale pokój temu towarzyszy. Natomiast niewypełnienie Bożej woli towarzyszy temu zawsze niepokój. A więc pytanie, czy pokój Chrystusowy rządzi w moim sercu? I pokój Boży dla naszego duchowego życia jest takim sędzią woli Bożej. Sędzią woli Bożej. Jeżeli decyzje podejmowane przeze mnie są właściwe, zgodne z Bożą wolą, rezultatem zawsze będzie Boży pokój. Utrata Bożego pokoju jest takim gwizdkiem sędziego, że jest coś źle. A więc ten sędzia tam w sercu gwizdże, nie idź tą drogą. Jak to było wicepremierze Dornie i Sabo, nie idź tą drogą. To pewnego razu prezydent Polski tak doradzał komuś. Czytam fragment Słowa Bożego z Księgi Izajasza, 48 rozdział. Tak mówi Pan Twój Odkupiciel Święty Izraelski. Ja, Pan, Twój Bóg. Wiecie, jak mi to się podoba, że tu jest napisane Twój Bóg? Twój Bóg. Twój też. Twój Bóg. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Słuchajcie, Bóg nas uczy tego, co nam wyjdzie na dobre. Nigdy Bóg nas nie uczy, nie prowadzi do tego, co nam wyjdzie na złe. Dlaczego? Bo nas tak bardzo kocha, że nigdy Jego pragnieniem nie jest to, aby doprowadzić nas do czegoś złego. Ja, Pan Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre, prowadzę Cię drogą, którą masz iść. I potem jest taki zarzut. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, a Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Gdybyś zważał na moje słowo, tu jest mowa przykazania, ale to dotyczy całego słowa. Gdybyś był zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak strumień, czyli tryskałby pokój z Twojego serca. Ale prawdopodobnie nie zważałeś, można by dalej powiedzieć, prawda? A więc czy pokój Chrystusowy rządzi w moim sercu? Po czwarte, jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą? Należy się zastanowić, co jest moją motywacją. Dlaczego się chcę zaangażować akurat w tą dziedzinę, czy w tą działalność? Jaki jest powód albo motyw? Bo nawet dobre rzeczy mogą wynikać ze złych motywacji. Prawda? Ja chcę być ewangelistą w Polsce, najlepiej tym najbardziej znanym. Ale prawdopodobnie ten się na pewno nie nadaje na ewangelistę. Najczęściej bywa tak, że ci, którzy się pchają bardzo mocno, zazwyczaj się rzadko kiedy nadają. Oczywiście można się pchać, bo kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, więc pragnienie jest ważne. Natomiast nie na siłę, nic na siłę. Oczywiście Bóg daje pragnienie, ale potem jest droga do tego, aby dojść. A czasem jest tak, że ktoś chce być od razu kimś wielkim. Niewłaściwe motywacje, bo chce być widzialnym, chce być zauważonym. A to jest niewłaściwa motywacja. Apostoł Jakub w liście swoim pisze tak: prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli jeśli chodzi o motywację, to warto badać swoje serce. Dlaczego ja chcę tą służbę wypełniać? Dlaczego? Czy dlatego, że chcę być widziany? Czy dlatego, że chcę być jakoś doceniony? Czy dlatego, że chcę, aby to było błogosławieństwem, czy służyło ku Bożej chwale, a było błogosławieństwem dla innych? I tu jest zupełnie inna motywacja. Więc badanie własnego serca. Po piąte, czy to jest niezbędne? Badam, czy sprawdzam, czy działam zgodnie z wolą Bożą i zastanawiam się, czy to jest niezbędne. I apostoł Paweł, mówiąc słowa wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, między innymi pewnie myślał, czy miał na myśli, że można robić pewne rzeczy, które mogą być słuszne, ale niekoniecznie są pożyteczne. Można. Są takie rzeczy, które mogą być nawet słuszne, mogą być w porządku, a niekoniecznie muszą być pożyteczne. I warto się nad tym zastanawiać. Po szóste, czy przyczynia się to do duchowego rozwoju? Czy działam zgodnie z Bożą wolą i zastanawiam się, czy przyczynia się to do duchowego rozwoju? Czasem jest tak, że ktoś jest bardzo zajęty, jest takim tak zwanym działaczem, w przeciwieństwie do apaczy. Wiecie, że w Kościele podobno, że są działacze i apacze. Słyszeliście o takich? Działacze to ci, którzy są zaangażowani, a apacze to ci, którzy tylko patrzą. Co robisz, siostro, w kościele? Apacze. Co robisz, bracie, w kościele? Apacze. A na co patrzą? Na to, co inni robią i krytykują zazwyczaj. Ci, co patrzą, to najczęściej jeszcze oceniają tych, którzy coś robią. I nie jest dobrze być apaczem. Lepiej być działaczem, ale też trzeba być tutaj, jeśli chodzi o działaczy, ostrożnie, bo wiele działań, które wykonujemy, może powstrzymywać duchowy rozwój, rozwój Kościoła, bo są rzeczy, które mogą zajmować bardzo wiele czasu, ale niekoniecznie są pożyteczne, niekoniecznie przynoszą duchowy rozwój, duchowy wzrost. Jeszcze inna możliwość sprawdzenia to czy mnie to w jakiś sposób nie zniewala. To, co robię, czy mnie to nie zniewala, czy nie doprowadza do jakiegoś zniewolenia w dziedzinie fizycznej, umysłowej, czy też duchowej. Na przykład pewne praktyki, które też wynieśliśmy albo z domu rodzinnego, albo po prostu nauczyliśmy się czegoś, a okazuje się, że wcale to do niczego nie jest potrzebne, a wręcz sprawia, że mnie to po prostu trzyma jakby w takich więzach. Możemy na przykład być zaangażowani w coś zupełnie szkodliwego, jeśli chodzi o dziedzinę umysłową. Nie? Niedawno mieliśmy takie wyjście na miasto, tam Basia też była i wchodzimy do parku w Gorzowie, a tam wszyscy ludzie łapią pokemony. Ja nie wiedziałem o tym za bardzo, o co chodzi, i mówię, co to tu ci młodzi ludzie, że oni pogłupieli, zwariowali, aż mój zięć do mnie mówi, tato, ciszej, ciszej, bo jak oni to usłyszą, to pytam, co to te pokemony, o co chodzi, bo zupełnie nie miałem zielonego pojęcia, ale tłum ludzi łapią pokemony. Myślę sobie, no zgłupieli ci ludzie, no. I czasem może być tak, że no są rzeczy, które zajmują nam bardzo wiele czasu, a są zupełnie nam niepotrzebne do życia, niepotrzebne do naszego duchowego rozwoju. To mogą być nawet jakieś zajęcia, jakieś hobby, które ani nas to nie rozwija, ale po prostu coś tam lubimy. Więc warto się nad tym zastanowić. Też to związane jest oczywiście z czasem, którym dysponujemy. Sposób, czy droga, jak sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą, to pytanie, czy nie idę na kompromis ze światem. Zaangażowanie w niepewne działania zmierzające do kompromisu ze stylem życia tego świata albo przyjęcie światowych norm jest bardzo niebezpieczne dla naszego duchowego życia. I dlatego też apostoł Paweł mówi w drugim do Koryntian, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Jest wiele ostrzeżeń w Biblii, gdzie Słowo Boże chociażby w psalmie pierwszym nam mówi, że mamy nie iść drogą grzeszników, czy nie zasiadać w gronie szyderców, czy jeszcze coś tam trzeciego jest. Po co tam siedzieć w gronie jakichś tam ludzi, którzy bzdury opowiadają, a mi zajmie to wiele, wiele godzin czasu. Ja się nawet zastanawiam, po co nawet siedzieć przed telewizorem, poza sportem oczywiście. Przed telewizorem albo i słuchać tych niemądrych wypowiedzi. Kiedyś sobie porównałem, oglądałem w ciągu dnia wydarzenia, co to jest na TVN-ie? Fakty, a potem wiadomości, czy jeszcze wcześniej panoramę. I to gdzieś koło 2 godzin siedziałem na tej telewizji, na samych tych wydarzeniach. I przez te 2 godziny tylko jedną taką w miarę pozytywną wiadomość powiedzieli. Wszystkie inne to było negatywne. I tak siedzę przed tym telewizorem, myślę sobie, jaki sens ma słuchać ciągle negatywnych tych wiadomości. Albo kogoś zabili, albo kogoś okradli, albo ktoś jakieś przestępstwo robił, a jak już nie to, to narzekanie i narzekanie. Po co tego słuchać? No naprawdę, naprawdę to jest chyba zmarnowany czas. Dlatego ja tak od kilku miesięcy, to niedawno jakiś jeden dzień miałem, że wysłuchałem wydarzeń, bo szkoda czasu. Czy to nie prowadzi do pokuszenia? Do pokusy, nie? W Biblii jest napisane tak, że niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Inny fragment Słowa Bożego mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Czyli nie idź w tą stronę. Trzymaj się z dala od pewnych rzeczy, prawda? Myślenie o jakichś tam wątpliwych uczynkach powoduje, że tak specjalnie czy umyślnie poddajemy się pokusie, a czytamy, że Bóg nie kusi nas do niczego, to raczej wynika z naszych jakichś pragnień po prostu cielesnych. I ostatnie, i myślę, że to ważne, to co ostatnie, jak mogę sprawdzić, czy działam zgodnie z Bożą wolą, to pytanie, jaki to ma wpływ na innych ludzi, to co robię? Czy to innych ludzi buduje, czy to podnosi, czy poucza, czy jest to jakimś wsparciem, jakąś duchową zachętą? Bo wiecie, że można nawet świadectwo powiedzieć, ale powiedzieć go w taki sposób, że raczej zniechęci niż zachęci. Tak, albo przestraszy, albo po prostu nie sprawi zbudowania, ale spowoduje, że ludzie są albo źli, albo nie zbudowani. Czy to w pozytywny sposób przyczynia się do duchowego rozwoju innych ludzi? Na przykład jak składamy świadectwo o nawróceniu. Ktoś z was nie mówił świadectwa o tym, jak się nawrócił jeszcze nigdy? Macie w zborach taki zwyczaj, że przed chrztem składacie świadectwa, czy nie? Tak? I składaliście świadectwa, jak to było, że Pan Jezus zmienił moje życie, że powierzyłam swoje życie Chrystusowi. Niekiedy ludzie składają swoje świadectwo tak. Nawróciłem się i zaczynają od tego, że się nawrócili. Ja nigdy nie składałem świadectwa w taki sposób, że się nawróciłem, ale zawsze mówię, że to Bóg zmienił moje życie, bo ja naprawdę się nie chciałem nawrócić. Ja uciekałem od Boga. To nie było tak, że się nawróciłem. Bo jak mówię, nawróciłem się, to tak jakbym łaskę Bogu zrobił. A to przecież On mi łaskę zrobił, że mnie zmienił. Przecież Słowo Boże nam mówi, że nas tymi więzami miłości przyciąga do siebie, powrozami miłości. Zbawienie w Jezusie Chrystusie to jest Boże dzieło w nas. To nie nasze dzieło. Nie ma żadnych zasług, jeśli chodzi o nasze zbawienie. A czy można w ogóle nazwać zasługą to, że się zgodziłem na to, że Bóg chce mnie zmienić? Przecież żadna zasługa, to i tak jest Boże dzieło. A niekiedy ludzie składając świadectwo tak z zniechęcą innych, a wcale nie zbudują. I chodzi o to, żebyśmy służąc Bogu, wypełniając Bożą wolę, poddając się Bożemu prowadzeniu, poddając się Bożej woli, myśleli, że też to ma być zbudowaniem dla innych. I Słowo Boże nam w wielu miejscach mówi o tym, że zostaliśmy powołani, aby budować jedni drugich, aby usługiwać jedni drugim. I to stwierdzenie jedni drugim pojawia się kilkanaście razy w Nowym Testamencie. I zawsze jest ta myśl budowanie, zachęcanie, podnoszenie. Nigdy nie jakieś tam burzenie, tylko zawsze budowanie. Na przykład apostoł Paweł mówi tak. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Czyli apostoł Paweł mówi tak. Jeśli komuś by przeszkadzało to, że ja będę jadł mięso, to wolę tego mięsa na wieki nie jeść, choć mi naprawdę kotleciki smakują. Ale ze względu na mojego brata nie będę jadł kotleta. Ślina tak cieknie, że po prostu... Ale ze względu na Karola nie będę jadł do końca świata kotleta, bo go to gorszy, prawda? I taka powinna być postawa chrześcijanina. Nie zrobię pewnych rzeczy po to, żeby to mojego brata nie zgorszyło. Ale to jest... Ale wiecie, to tu chodzi o myślenie. O myślenie, bo można powiedzieć, a co mnie tam taki Karol obchodzi? A niech on sobie tam myśli. Ja kiedyś słuchałem pięknego kazania na temat tolerancja czy miłość? A właściwie temat był tak, duchowy czy cielesny? Jednym z podtematów była tolerancja czy miłość? Czy tolerancja jest czymś fajnym, pozytywnym? A toleruję Karola, nie? On mi się co prawda nie podoba, ale niech żyje. A miłość mówi, Boże, niech Karol jest błogosławiony przez Ciebie. Boże, no ja bym wszystko zrobił, żeby Karol był szczęśliwy. Miłość cały czas chce dać. Cały czas chce dać. I miłość powoduje to, że się o drugą osobę jestem w stanie modlić. Nawet jeśli mi się nie podoba, bo mi za skórę zalazł. Ale jestem gotowy się o niego modlić. To jest miłość. Tolerancja to mówi, a niech sobie tam żyje, ja tam... Nie chcę mieć z nim nic wspólnego, nie będę mu szkodził, będę go tolerował. Natomiast miłość, a przecież to powinno być cechą naszego życia, czy zasadą naszego życia, miłość mówi tak, nawet jeśli mi się nie podoba, już teraz nie będę Karola tutaj gnębił, ale ciebie, nawet jeśli mi się nie podobasz, bracie, jednak chcę się o ciebie modlić, bo jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dla Boga ważni, więc będę się modlił. Apostoł Paweł jeszcze mówi tak. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Jeszcze są inne fragmenty w Słowie Bożym, gdzie apostoł Paweł mówi, że on żyje w taki sposób, aby to było korzyścią dla innych. Aby był zbudowaniem dla innych. A więc kochani młodzi ludzie, siostry i bracia. Badajmy, sprawdzajmy, czy działamy, czy żyjemy zgodnie z Bożą wolą. Można to zbadać, można to sprawdzić. Wystarczy się zastanawiać. Po pierwsze, czy to jest zgodne z objawioną wcześniej Bożą wolą. Czy pokój Boży towarzyszy tym moim wyborom i tam te rzeczy, o których powiedziałem. Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem żywym, żyjącym, kochającym nas, działającym. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za tą grupkę młodych ludzi, Panie, którzy dzisiaj tutaj są, byli, ci, którzy byli, musieli pójść niektórzy. Boże, proszę, abyś błogosławił każdego, Panie. I to, co słyszeliśmy, to, co szczególnie nam Twoje Słowo mówi, chcemy przyjmować. Chcemy wypełniać Bożą wolę, wypełniać Twoją wolę tak, Panie, byś Ty był uwielbiony z naszego życia, a też by inni mieli z tego korzyść, byśmy mieli wpływ na innych ludzi. Panie, wspominamy tych, którzy są jeszcze niezbawieni, naszych krewnych, naszych bliskich, być może rodziny, które są niezbawione. Panie, proszę Ciebie o to, Boże, abyś nas prowadził w taki sposób, byśmy byli dla nich błogosławieństwem, byśmy w Twojej mądrości, z Twoją taką wrażliwością umieli im głosić Ewangelię tak, by też mogli Ciebie poznać. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za ten czas dzisiaj, dziękuję Ci za Twoje błogosławieństwo. Panie, teraz, kiedy będziemy odpoczywać, proszę Ciebie, byś też dał nam dobry sen, a Ty, Panie, obiecałeś, że umiłowanemu swemu sen spokojny dajesz. Halleluja. Przyjmij chwałę i cześć. Amen.